Fa poco. Chciałbym się dzisiaj podzielić historią, która świetnie odzwierciedla to, w co wierzymy. Dla wielu z nas będzie to tylko przypomnienie, ale dlaczego sobie nie przypominać wielu dobrych rzeczy? Ta historia odzwierciedla, ta historia jest świetnym przykładem, świetnym tłem na to, czym tak naprawdę jest teologia chrześcijańska, o co w tym całym chrześcijaństwie chodzi, o co chodzi w ogóle w całym tym Kościele. Przeczytam historię z Ewangelii Łukasza z rozdziału 5, ale żebyśmy mieli pełny obraz, ta historia jest zapisana także w Ewangelii Mateusza w rozdziale 9 oraz w Ewangelii Marka w rozdziale 2. Dobrze jest mieć pełny obraz, ja uzupełnię tą historię o te dwie wiadomości, które dają inni ewangeliści. Ewangelia Łukasza, rozdział 5, wiersze od 17 do 26. I stało się pewnego dnia, gdy nauczał, a siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele zakonu, którzy przybyli ze wszystkich wiosek galilejskich i judzkich i z Jerozolimy, a w nim była moc Pana ku uzdrawianiu, że oto mężowie nieśli na łożu człowieka sparaliżowanego i usiłowali wnieść go i położyć przed nim. A nie znalazłszy drogi, którędy by go mogli wnieść z powodu tłumu, weszli na dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem do środka przed samego Jezusa. I ujrzawszy wiarę ich, rzekł: człowieku, odpuszczone są ci grzechy twoje. Wtedy uczeni w piśmie i faryzeusze zaczęli zastanawiać się i mówić: któż to jest, co bluźni? Któż może grzechy odpuszczać, jeśli nie Bóg jedynie? A Jezus poznał myśli ich i odpowiadając, rzekł do nich: co to rozważacie w swoich sercach? Co jest łatwiej powiedzieć: odpuszczone są ci grzechy twoje, czy powiedzieć: wstań i chodź? Lecz żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego: powiadam ci, wstań, podnieś łoże swoje i idź do domu swego. I zaraz wstał przed nimi, podniósł to, na czym leżał i odszedł do domu swego, chwaląc Boga. I zdumienie ogarnęło wszystkich i chwalili Boga i byli pełni lęku, mówiąc: niezwykłe rzeczy oglądaliśmy dzisiaj. Marek uzupełnia tą historię o pewną ważną informację, że ci ludzie, którzy przyprowadzili swojego przyjaciela do Jezusa, zrobili dziurę w dachu. Natomiast Mateusz uzupełnia tą historię o pewne bardzo ważne słowo, które Jezus wypowiedział do tego sparaliżowanego człowieka, a mianowicie kiedy ten człowiek znalazł się przed Jezusem, Jezus powiedział mu: ufaj. I chciałbym skupić się dzisiaj na tej historii. Człowiek, o którym czytamy, miał paraliż całkowity. Moglibyśmy się zastanawiać, no a skąd wiesz, że to był paraliż całkowity, czterokończynowy? Kiedy Biblia mówi o tym, że ktoś jest sparaliżowany od pasa w dół, to mówi o człowieku chromym. Chromy człowiek w terminologii biblijnej to ten, który jest kulawy lub ten, który jest sparaliżowany od pasa w dół. Natomiast tutaj mamy człowieka, który jest całkowicie uzależniony od pomocy innych ludzi. A nie było wtedy jakichś organizacji pozarządowych, nie było wtedy jakichś pielęgniarek środowiskowych, nie było wtedy ludzi, którzy na pełen etat mogliby mu pomagać. On był uzależniony całkowicie od pomocy innych ludzi. Jedyne, co mógł zrobić, to poruszać lekko głową, dawać znaki oczami, coś powiedzieć i to wszystko. Nie mógł nic, absolutnie nic zrobić koło siebie. Nie wiemy, co się stało, że w jego życiu, że stał się sparaliżowany. Nie wiemy, czy się sparaliżowany urodził, czy może uległ jakiemuś wypadkowi. Wiemy tylko, że doznał niezwykłej tragedii, bo to była tragedia. I pewnie często myślał, gdyby Bóg mnie uzdrowił, to byłbym szczęśliwym człowiekiem. Jak często w naszym życiu zdarzają się takie myśli: gdyby Bóg dał mi tą jedną rzecz, to byłbym naprawdę szczęśliwym człowiekiem. Gdybym tylko spłacił kredyt, no naprawdę ciśnienie by mi odpuściło. Gdyby Bóg zechciał mnie uzdrowić, gdybym nie czuł tego bólu, to naprawdę byłoby dobrze. Gdyby Bóg uzdrowił moją córkę, gdyby Bóg uzdrowił mojego syna, to już by było dobrze. Gdyby Bóg tylko zechciał zadziałać. To nie była drobna sprawa, ale to był paraliż. I być może często myślał, gdyby tylko Bóg zechciał mnie uzdrowić. Nic więcej już mi nie jest potrzebne do życia. Nic więcej mi nie jest potrzebne do szczęścia, tylko to, żebym mógł wstać, chodzić, pracować na siebie. Paraliż jest ogromne nieszczęście. Nie ma między nami ludzi sparaliżowanych. Ale ilu jest ludzi sparaliżowanych swoimi własnymi emocjami. Jak często dotyka nas inny rodzaj paraliżu, może o wiele gorszy. Jak wielu ludzi jest sparaliżowanych poczuciem winy. Zrobili coś kiedyś i do dzisiaj sobie nie potrafią przebaczyć. Poczucie winy, które wiąże ich całkowicie. Demony przeszłości ciągle oni o sobie przypominają. I nie pójdziesz dalej. Bo choćbyś chciał służyć Bogu, to poczucie winy ci nie pozwala. To ciągle słyszysz ten potrzeb, pamiętaj, co ty wtedy zrobiłeś. Pamiętaj, co wtedy zrobiłaś. Jesteś do niczego. I tacy ludzie są sparaliżowani. Paraliżuje nas nieprzebaczenie. Choćbyśmy, nie wiem, ile łez wylali przed Bogiem i udawali, że wszystko jest w porządku, jeżeli mamy nieprzebaczenie, jesteśmy ludźmi sparaliżowanymi. Bo to jest najgorszy rodzaj paraliżu. Bo nieprzebaczenie powoduje, że nie tylko się nie rozwijamy, ale nieprzebaczenie powoduje, że w ogóle nie wzrastamy. I możemy sobie płakać, możemy czuć gorycz, ale to wszystko tylko napędza spiralę nieprzebaczenia, która do niczego dobrego nie prowadzi. Wczoraj czytałem historię Corrie ten Boom. Kobiety, która spędziła swoje życie w obozie koncentracyjnym i po jednym z nabożeństw zobaczyła swojego oprawcę, który przyszedł do niej i powiedział: przebacz mi. Wtedy zaczęła bić się z myślami. On mnie tyle razy upokarzał, on mnie tyle razy poniżał. Ja tyle razy nago biegałam przed nim ku jego dzikiej satysfakcji. A on mnie teraz prosi o przebaczenie. Biła się ze swoimi myślami. Ale przebaczyła. To ją uwolniło, bo przebaczenie zawsze uwalnia. A nieprzebaczenie nas wiąże. Nieprzebaczenie nas paraliżuje. Paraliżuje nas strach. Istnieje wiele rodzajów strachu. Ale są ludzie, którzy się boją wszystkich i wszystkiego. Są ludzie, którzy boją się podjąć jakąś decyzję. Czują się sparaliżowani. Czują się... Są dobrzy w jednej dziedzinie. Ale paraliżuje ich myśl o podjęciu jakiejś decyzji. Ludzie mają dzisiaj swoje fobie, które ich paraliżują. Ktoś nie wejdzie do samolotu. Ktoś nie wejdzie do pociągu. Ktoś nie wejdzie do metra. Są sparaliżowani. Paraliżuje nas materializm. Ktoś mógłby powiedzieć, nie, przecież materializm w ogóle nie paraliżuje. Materializm powoduje, że człowiek staje się aktywny. Ale w tej aktywności jest ciągle paraliżowany myślą. Ja mam ciągle za mało. Ja jestem gorszy od tego, ja jestem gorszy od tamtego. Ciągły paraliż. I chyba najbardziej widoczny rodzaj paraliżu potrzeba akceptacji. Kiedy jesteśmy uzależnieni od oczekiwań innych ludzi. Mówi się o Polkach, że polskie kobiety już nie wyjdą nawet do warzywniaka, jeśli nie zrobią sobie makijażu. Są sparaliżowane myślą, że ktoś mnie zobaczy bez makijażu. Pewna kobieta wzięła ślub Nigdy mąż jej nie widział bez makijażu. Wstawała godzinę wcześniej, żeby zrobić makijaż. Raz zaspała i skończyło się rozwodem. Jesteśmy paraliżowani strachem. Paraliżowani tym, co inni o nas pomyślą. To wzbudza kompleksy. Ale paraliż przede wszystkim wzbudza brak wiary w Bożą miłość. Bo człowiek sparaliżowany nie wierzy w Bożą miłość. Człowiek sparaliżowany emocjonalnie próbuje sam sobie zaskarbić miłość, akceptację. Na paraliż nie było wtedy lekarstwa. Zresztą do dzisiaj nie ma. Czasami słyszymy jakieś optymistyczne wieści, że oto, no być może są już jakieś sposoby, ale nie ma lekarstwa na paraliż. Nie ma czegoś takiego, że jestem sparaliżowany, pójdę do lekarza, wezmę kilka tabletek, po miesiącu możesz sobie chodzić. Nie ma lekarstwa. Są tylko wyjątki potwierdzające regułę. I ten sparaliżowany człowiek zdawał sobie sprawę, że do końca życia już nic nie zrobi. Do końca życia będzie skazany na łaskę i niełaskę innych ludzi. Ale dobrze, że miał przyjaciół. Dla mnie ci ludzie są jego prawdziwymi przyjaciółmi. Bo oni poświęcili swój czas, oni poświęcili swoją energię, żeby swojego nie kolegę, ale swojego przyjaciela przynieść przed Jezusa. Bo nie wiem, czy on się o tym dowiedział, czy oni się o tym dowiedzieli, ale usłyszeli wieść o Jezusie. Jest taki prorok, który prawdopodobnie ślepego uzdrowił, który prawdopodobnie głuchego uzdrowił, który prawdopodobnie uzdrawia. A więc jest nadzieja. Kiedy my jesteśmy chorzy, to szukamy sposobu wyjścia z naszej choroby. Jeśli medycyna nie pomaga, szukamy rozwiązania wszędzie. Dzisiaj różnego rodzaju szarlatani mają kolejki do siebie. Weź te ziółka, weź te cukierki, weź tą tabletkę, natrzyj się słoniną, jedz czosnek, to ci pomoże. Tonący brzytwy się chwyta, ale tutaj to nie była taka sytuacja. Oni wiedzieli, że ten prorok ma moc. A więc trzeba naszego kumpla przyprowadzić przed Jezusa. Ale pojawił się problem. Problem z powodu tłumu. Jezus był w domu, w swoim własnym domu, w pomieszczeniu. Dom był pełny, przed domem było pełno ludzi. Jak tu się dostać? Przepraszam, mamy chorego kolegę, chcielibyśmy go dać do Jezusa. Przepraszam, przepuśćcie nas. Może w pierwszym, drugim, w trzecim rzędzie zrobił się jakiś szpaler, ale ludzie się gnietli, ludzie się cisnęli. Co wy chcecie zrobić? To może go górą przenieśmy. Daj spokój człowieku, my tu siedzimy, słuchamy. Nie przeszkadzaj nam, słuchamy nauczyciela. Ale tak szybko się nie poddali. Dlatego nazwałem ich przyjaciółmi. Bo gdyby to były jakieś przypadkowe osoby, których ten człowiek by poprosił, słuchajcie, weźcie mnie, zanieście do Jezusa, to skończyłoby się, no dobra, słuchaj, tam jest Jezus, przynieśliśmy cię, radź sobie sam. Ale oni szukali sposobu, jak tego człowieka dać przed oblicze Jezusa, bo byli blisko Jezusa, może nawet słyszeli Jego głos, ale to było za mało. Widzieli, że muszą do Niego dotrzeć. Wiedzieli, że tego swojego przyjaciela muszą dostarczyć przed samego Jezusa. Jezus musi się go dotknąć, albo przynajmniej go zobaczyć. I oto ten człowiek znajduje się przed Jezusem. Zrobili ogromny wysiłek, zrobili dziurę w dachu. Dla mnie jest niesamowita postawa Jezusa. Przecież On nauczał, On nie mówił o rzeczach trywialnych. On nie mówił o tym, jak się robi jogurt albo jak rozgniatać czosnek na dobrą potrawę, ale On mówił o sprawach życia i śmierci, a tutaj ludzie Mu przeszkadzają i tynk Mu na głowę spada. Mógł powiedzieć, panowie, przepraszam, ale ja tutaj próbuję coś powiedzieć. Ale on jest w ogóle niezrażony, on dobrze wie, co się dzieje, niech sobie robią. Ja tutaj zrobię swoje, a za chwilę zobaczymy, co się stanie. On dobrze wiedział, co się stanie. I tak wycyrklowali, że człowiek ten znalazł się przed Jezusem. Możemy sobie wyobrazić, jak ten człowiek się czuł. Czytaliśmy o tym, że siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele zakonu, którzy przybyli ze wszystkich wiosek galilejskich, judzkich i z samej Jerozolimy. Już nie byle kto. To już ze stolicy przyszli. Same najważniejsze osobistości. Oto ten sparaliżowany człowiek znajduje się w tłumie ludzi. Ludzi, którzy się na niego patrzą. Jak my się czujemy, kiedy znajdujemy się w nowym otoczeniu? Czujemy się nieswojo. Czasami chcemy uciec. Czasami tak fajnie nam się krytykuje kaznodziejów, którzy tutaj zwiastują Ewangelię, ale jak sami mamy wyjść, to ojojoj, serducho bije. Ręce się pocą, to może ja powiem coś innego kiedy indziej? Czujemy się nieswojo. Chcemy jak najszybciej powiedzieć to świadectwo i uciekać stąd. On pewnie też chciał uciec, ale nie mógł, bo był sparaliżowany. Wszyscy się na niego patrzą. Wszyscy się patrzą w skupieniu, co on zrobił. On w ogóle naruszył porządek nabożeństwa. Jezus coś tutaj mówił, oni mu przeszkodzili. Człowiek leży przed nim. Jak on się czuł? Dlatego Jezus wypowiada do niego te słowa: ufaj. Jezus wypowiada do niego słowa: spokojnie. Spokojnie, nic ci nie będzie. Spokojnie. I często, kiedy jesteśmy blisko Jezusa, my musimy usłyszeć te słowa. Może ich nie słyszymy, ale Jezus do nas wypowiada te słowa: spokojnie. Ucisz się. Wszystko będzie dobrze. On znalazł się przed Jezusem, a Jezus mu mówi: teraz nie patrz na tych ludzi. Ja jestem dobrym Bogiem. Spokojnie. Zaufaj. Zaufaj. Jak często w naszym życiu potrzebujemy takich słów wyciszenia. Szukamy różnych sposobów, żeby się wyciszyć. Bo świat pędzi i z kimkolwiek bym nie porozmawiał, to każdy mówi, słuchaj, no świat pędzi. Dopiero co był Sylwester, a już znowu Nowy Rok. Dopiero co były święta, już trzeba się na kolejne przygotowywać. Świat pędzi. I potrzebujemy wyciszenia, szukamy sposobów, żeby się wyciszyć. Niektórzy wyjadą nad jezioro, niektórzy wyjadą do lasu, niektórzy idą na spacer, niektórzy włączą sobie muzykę. Szukamy sposobów, aby się wyciszyć. Bo tego potrzebujemy. A Jezus mówi, ufaj. Spokojnie. Kiedy uczniowie byli rozdygotani, roztrzęsieni, kiedy byli rozemocjonowani, nagle Jezus stanął pośród nich i powiedział, pokój wam. Uspokójcie się. Wszystko będzie dobrze. Ja nad wszystkim czuwam. Zawsze uspokaja człowiek, który jest silniejszy. Zawsze uspokaja ta osoba, która przejmuje kontrolę. Tutaj Chrystus przejął kontrolę nad całą tą sytuacją, dlatego On miał jedyny prawo powiedzieć, uspokój się. Ja tutaj jestem, nic ci nie grozi. Nie wiem, jaki masz obraz Boga, ale jestem dobrym Bogiem. Z mojej strony nic ci nie grozi. Wszystko będzie dobrze. A później Jezus wypowiada najdziwniejsze słowa, jakie mógł wypowiedzieć. Najbardziej niepasujące słowa do tej sytuacji. Kiedy ten człowiek już się uspokoił, kiedy tak leży przed Jezusem, kiedy już widać było, że zaufał Jezusowi, Jezus mu powiedział, odpuszczone są grzechy twoje. Ja tu nie przyszedłem po rozgrzeszenie, przepraszam, ale ja tutaj przyszedłem po uzdrowienie. Tyle wysiłku na nic. W tym momencie jego przyjaciele mogli poczuć rozczarowanie. No, staraliśmy się, jak mogliśmy, a ten nauczyciel, o którym słyszeliśmy, że jest cudotwórcą, o którym słyszeliśmy, że on może mu pomóc, daje mu kilka słów pocieszenia. Odpuszczone są grzechy twoje. To po co my go tyle targaliśmy? To po co my w ogóle ten dach rozebraliśmy? Odpuszczone są twoje grzechy. Ale Jezus patrzy głębiej. I to jest istota chrześcijaństwa. Naszym największym problemem nie jest choroba. Naszym największym problemem nie jest ubóstwo. Naszym największym problemem nie jest sytuacja polityczna. Naszym największym problemem jest grzech. I Chrystus o tym wyraźnie mówi. Odpuszczone są grzechy twoje. No ale przecież to był człowiek sparaliżowany. No to co sugerujesz, że on kogoś zabił? On mógł powiedzieć, zaraz, Jezu, ja nikogo nie zamordowałem. Ja nikogo nie okradłem. No jak? No jak? Bo nam się wydaje, w naszej ludzkiej pysze i głupocie, że musimy kogoś zamordować albo okraść, żeby Bóg się na nas zaczął gniewać, żebyśmy poczuli, że jesteśmy grzesznikami. Jezus mu powiedział, odpuszczone są twoje grzechy. Do człowieka sparaliżowanego. Do człowieka, który swoimi rękami nie mógł nikogo okraść, zabić. Co on mógł zrobić? W jaki sposób mógł zgrzeszyć? Ale nie czytamy, żeby ten człowiek powiedział, Jezu, ale przecież ja nie zgrzeszyłem. Nie czytamy, aby on się bronił. Bo on dobrze wiedział, że jest grzesznikiem. Nie musi grzeszyć rękami. A może te pożądliwe spojrzenia, kiedy leżał na ulicy. O, żona Kowalskiego, fajna laska. A może ta złość, jaką czuł do całego świata. Dlaczego mnie to spotkało? Albo ta zazdrość. Ja tutaj leżę sparaliżowany, a ten nowego osła sobie kupuję. Po co mu 3 osiołki? A Jezus mówi, odpuszczone są grzechy twoje. Każdy grzeszy, nawet sparaliżowany, nawet ten, który nie odzywa się i może poruszać tylko oczami. Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi takie słowa, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie robi wyjątku. Wszyscy zgrzeszyli Izajasz powiedział, wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy na własną drogę zboczył, wszyscy, bez wyjątku. Wszyscy. Nie ma człowieka, który mógłby powiedzieć do Jezusa, słuchaj Jezu, ale w tym się pomyliłeś, bo ja nie zgrzeszyłem. Także ten sparaliżowany nie oponował, on nie powiedział, Jezu, pomyliłeś się, bo ja nie zgrzeszyłem. Nie ma ani jednej osoby, która mogłaby powiedzieć, ja nie grzeszę. Może czasami sobie inaczej ustawiamy priorytety, może czasami mówimy, to co ja robię nie jest grzechem, ale czym to jest w oczach Boga? No jest jeszcze gorsza sytuacja, gorsza nowina. Każdy grzech, nieważne jak wielki, nieważne jak mały, każdy grzech zostanie odpłacony. No, kiedyś tam pogrzeszyłem, więc pewnie Bóg mnie skaże jakąś chorobą. Nie, zapłatą za grzech nie jest choroba. Zapłatą za grzech nie jest cierpienie. Zapłatą za grzech nie jest bankructwo. Paweł mówi jasno i wyraźnie, zapłatą za grzech jest śmierć. I nie mówi o tym, że każdy z nas umrze. Bo kiedy Biblia mówi o śmierci, nie mówi o śmierci fizycznej, nie mówi o unicestwieniu ciała. Ale kiedy Biblia mówi o śmierci, to mówi o śmierci duchowej, o wiecznym potępieniu w miejscu, które nazywa się piekłem. A ja w piekło nie wierzę. Nie musisz. Nie musisz wierzyć w tlen. Ale faktem jest, że powietrzem oddychasz, a w powietrzu jest tlen. Nie musisz wierzyć w piekło. A stamtąd to nikt nigdy nie wrócił. Wrócił. Łazarz wrócił. I Jezus mówił, jak tam jest. I Jezus nauczał, jak tam jest. I za każdy, nawet najmniejszy grzech jest tylko jedna zapłata. W oczach Bożych zapłatą za grzech jest śmierć. Nawet za to kłamstwo, jak byłem chłopczykiem i tata się spytał, czy wziąłem lizaka, a nie wziąłem? A wziąłem? Tak. To jest niesprawiedliwe. To jest niesprawiedliwe. Powiem, pójdę dalej. List do Galacjan mówi o pewnej niesprawiedliwości. Rozdział 3, wiersz 10. Wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem, przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. A co mnie, Polaka żyjącego w XXI wieku, obchodzi jakiś żydowski zakon ze starożytności? Bo ten żydowski zakon jest Bożym prawem, które Bóg zesłał na ziemię. Jakub mówi takie słowa. Ktokolwiek zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. I kiedy sobie przeczytamy zakon, jestem pierwszym, który uchybił. Bo w zakonie jest napisane, nie będziesz podgalał swojej brody, ja jestem ogolony. Nie mam pejsów, a zakon mówi, że mam mieć pejsy. No i już jestem przestępcą zakonu. I już idę do piekła. Nie ma możliwości samodzielnego wykupienia się od grzechów. Czy choćby zmazania jednego najmniejszego grzechu. Więc po co został dany zakon? Po co zostało dane to Boże prawo? Jest tylko jedna przyczyna. Po to, aby zniszczyć w człowieku wszelkie nadzieje na samo usprawiedliwienie albo samo zbawienie. Bo człowiekowi mogłoby się wydawać, wypełnię zakon i będę zbawiony. Zrobię kilka dobrych uczynków i będę zbawiony. Ale to tak nie działa. Ani jeden dobry uczynek, choćby nie wiem jak wielki, nie zmarzy choćby najmniejszego grzechu. Możemy zapracować się na śmierć swoimi bardzo dobrymi uczynkami i spytać się Boga, Boże, ile grzechów zostało zmazanych? Ani jeden. Nawet ten lizak. Nic nie zostanie zmazane twoimi dobrymi uczynkami, ani moimi dobrymi uczynkami. Prawo nie błogosławi, zakon nie błogosławi, zakon przeklina, zakon mówi. Idziesz na śmierć. Błogosławieństwo znajdujemy w Ewangelii. I człowiek żyje pod przekleństwem. Pod przekleństwem zakonu, pod przekleństwem grzechu. I możemy być naprawdę dobrymi ludźmi. Naprawdę w porządku możemy być. Bardzo moralni i nawet bardzo podobni do Chrystusa. Ale jeśli nie jesteśmy w Chrystusie, to żyjemy pod przekleństwem. Ktoś może powiedzieć, ale jestem tak moralnym człowiekiem, tak niesamowicie moralnym, że mogą patrzeć na moje życie i pisać podręczniki o moralności. Nie twierdzę, że nie. Ale mam jedną złą wiadomość. Ciąży na tobie grzech pierworodny. I koniec. I idziesz do piekła. Takie są wiadomości. No ale wróćmy do naszego bohatera. Może on przez ten paraliż odpokutuje swoje grzechy. Przecież jego spotkała niezwykła tragedia. Przecież on był sparaliżowany. Może chociaż jeden grzech zostanie odpokutowany. Ani jeden, najmniejszy, nie zostanie odpokutowany. Żadna choroba nigdy nie odpokutowała choćby jednego drobnego przestępstwa. Żaden dobry uczynek nie zmazał choćby jednego grzeszku. Czujecie się jakbyście oglądali wiadomości w telewizji polskiej. Same negatywne informacje. No nic, tylko wziąć sznurek i się zabić. To wrócę teraz do listu do Galacjan. Rozdział 3, wiersz 13. Bomba z detonatorem. Chrystus wykupił Żydów od przekleństwa zakonu, stawszy się za Żydów przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Przecież zakon był dany dla Żydów. Ale to na nas ciąży przekleństwo zakonu. Każdy, kto zgrzeszy przeciwko zakonowi, nieważne Żyd czy poganin, świadomy czy nieświadomy, każdy człowiek żyje pod przekleństwem zakonu. Ale Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu. Chrystus wykupił nas od przekleństwa grzechu. I dlatego miał prawo powiedzieć do tego człowieka: odpuszczone są grzechy twoje. Ja ci te grzechy odpuszczam. W liście do Rzymian, rozdział 5, wiersz 8. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy sobie na to zasłużyliśmy, Chrystus za nas umarł. Tak jest? Tak nie jest. Bo Bóg dobrze wiedział, że sobie nigdy nie zasłużymy na to, żeby Chrystus za nas umarł. Nigdy nie dojdziemy do takiej doskonałości, w której Bóg powie: dobra, oni są gotowi na to, idź i za nich umrzesz. Wtedy, kiedy byliśmy grzesznikami, wtedy, kiedy byliśmy plugawymi grzesznikami, kiedy broczyliśmy w swoich grzechach, kiedy byliśmy nieświadomi tego, ofiara została zapłacona, cena została zapłacona, dług został zabrany. Kiedy byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Kiedy żyliśmy w nieświadomości, On za nas umarł. Na tym polega Boża miłość. Że ona jest niezależna od tego, czy odpowiemy, czy nie. Ona nie zależy od tego, czy ty odpowiesz, czy nie. Bóg będzie kochał. Ale jeśli to odrzucimy, Jego sprawiedliwość spowoduje, że pójdziesz do piekła. Czy w to wierzysz, czy nie? Jeśli ja to odrzucę, to Jego sprawiedliwość spowoduje, że pójdę do piekła. Bo tam jest miejsce każdego, kto żyje pod przekleństwem. Dług został spłacony na krzyżu Golgoty. Jezus mógł powiedzieć do tego człowieka: twoje grzechy są ci odpuszczone. Ale mało tego. Drugi list do Koryntian, rozdział 5, a wiersz 17 mówi: jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest zupełnie nowym stworzeniem. Nie jesteś tylko niewolnikiem, który ma jeszcze ślady kajdan na swoich rękach. Nie, jesteś już nowym człowiekiem, nowym stworzeniem. Poza Chrystusem stara natura ten naturalny nasz człowiek będzie cię poniewierać. I bądźmy szczerzy, nie poradzisz sobie ze starą naturą. Nie poradzisz sobie z poczuciem winy, nie poradzisz sobie z depresją, nie poradzisz sobie sam ze sobą. Jak to jest, że ludzie dążą do szczęścia, dążą do bogactwa, dążą do sławy, a kiedy to wszystko osiągną, czują pustkę? Dlaczego Kurt Cobain popełnił samobójstwo? Przecież miał wszystko. Spełniał swoje marzenia, bo marzył, aby być słynnym muzykiem. Miał sławę. Miał swoją grupę. Miał pieniądze. Miał narkotyki. Miał kobiety. Miał alkohol. Szmalu tyle, że każdy z nas by mu zazdrościł. Dlaczego się zabił? Nie poradził sobie. Nic mu nie pomogło. Dlaczego tylu na pozór szczęśliwych ludzi nie potrafi sobie poradzić? Bo nie są w Chrystusie. Bo odrzucili tego naiwniaka, tego mięczaka, który mówi nadstaw drugi policzek. Bo dla nich Chrystus jest niczym. Nie poradzisz sobie. Nie poradzisz sobie. Człowiek sobie nie poradzi. Choćby nie wiem, ile kokainy wciągnął. Nic mu to nie da. Będzie miał takie zjazdy, że sobie nie poradzi. Choćby nie wiem, ile alkoholu wypił. Nic mu to nie da. Choćby nie wiem, do jakiego psychoterapeuty trafił. Cały swój majątek może wydać na psychoterapeutę. Nie poradzi sobie. Dopóki nie będzie w Chrystusie. Ale wróćmy do naszego bohatera. Jezus spojrzał głębiej, rozprawił się z jego największym problemem. Powiedział: synu, odpuszczone są ci grzechy twoje. No, misja zakończona. Został zdjęty największy ciężar twojego życia. To, z czym przyszedłeś, zostało ci zabrane. No to trzymaj się. No to weźcie go teraz, wynieście. Was, szacowni faryzeusze z Jerozolimy, proszę, abyście na chwilę powstali, abyście zrobili miejsce, bo wyniosą teraz sparaliżowanego. No, trzymaj się. Bóg jest z tobą. Bóg jest dobry. No, misja skończona. Grzech przebaczony. Wierzysz w to? Wierzę. No to fajnie. No to piąteczka. Nie, sparaliżowany jesteś. To przyłożę tak, o. I zabierzcie go. Nie. Jezus nie jest oderwany od rzeczywistości. Jezus nie jest oderwany od naszych codziennych spraw. Jezus nie jest oderwany od naszej codzienności. On nie jest tym, który usiadł na tronie, siedzi tam sobie i tylko wymaga: nawróćcie się wszyscy grzesznicy. On nie jest Bogiem, który mówi: dobra, przebaczyłem ci grzech, a teraz weźcie go, bo nie mogę na niego patrzeć. To nie jest Jezus. Nie wierzę w takiego Boga i nie wierzę w takiego Jezusa. Bo sam Jan bezkompromisowo napisał jedno krótkie, proste zdanie: Bóg jest miłością. Jeżeli Bóg jest miłością, to kłóciłoby się to z tym, że zostały przebaczone ci grzecha, więc nic więcej od Boga nie wymagaj. Tu nie chodzi o wymagania. Ale Jezus dobrze wiedział, z czym ten człowiek do niego przyszedł. I on dobrze wie, z czym do niego przychodzimy. On dobrze wie, z czym do niego dzisiaj przyszliśmy. Pytanie tylko, czy mu o tym dzisiaj powiedzieliśmy. Bo jeśli przyszliśmy w milczeniu i wyjdziemy w milczeniu, on nas nie zmieni. Bo często Jezus zadawał pytanie: co chcesz, abym ci uczynił? No, dziwne pytanie, przychodzi ślepy człowiek. No co chcesz, abym ci uczynił? No a co ja mogę chcieć? No jestem niewidomy. No dziwne pytanie. No ale powiedz to. I podobnie dzisiaj Bóg mówi do ciebie: co chcesz, abym ci uczynił? Nie wychodź z tego miejsca nieprzemieniony. Z czym tutaj dzisiaj przyszedłeś? Z grzechem czy z paraliżem? Jemu nie zależy na naszej chorobie. On nie ma w tym żadnego interesu. On nie odbiera chwały, kiedy my jesteśmy chorzy. Jemu nie zależy na naszej depresji. Naprawdę nie, to nie jest ten Bóg. On nie zsyła na nas depresji po to, aby nam krzywdę zrobić. Jemu nie zależy na naszym paraliżu. Owszem, często przebaczenie grzechów jest rozwiązaniem problemu, ale często grzech i problem, grzech i choroba to dwa różne zagadnienia. Ktoś może powiedzieć, choruję, bo zgrzeszyłem. Nie. Jeszcze raz to powtórzę. Choroba nie jest zapłatą za grzech. Zapłatą za grzech jest śmierć. Kiedyś uczniowie Jezusa powiedzieli, zobaczyli człowieka ślepego od urodzenia i od razu, powiązali to z grzechem. A kto zgrzeszył? On czy jego rodzice? Jezu, powiedz nam, nikt nie zgrzeszył. Jego choroba nie jest zapłatą za grzech. Jego choroba nie jest efektem grzechu, skutkiem grzechu. Nie. To nie jest ten Bóg. Może inny Bóg zsyła chorobę za grzechy, ale nie nasz. Ale nie Jezus. Grzech i choroba to dwa różne zagadnienia. I Jezus pokazuje, że ma moc nad grzechem, ale ma moc także nad paraliżem, nad chorobą. Nie po to stworzył człowieka z rękami i nogami, aby ten leżał na łóżku. Nie po to stworzył człowieka, aby ten leżał sparaliżowany. Nie po to stworzył ciebie, abyś był sparaliżowany. Nie po to dał ci talenty, aby one leżały zamrożone. Dlatego powiedział, wstań, weź łoże swoje i chodź. Gdyby to było takie proste, już bym dawno to zrobił. No wstań, weź łoże swoje i chodź. No ale wiadomość. No ale mi powiedział. Każdy mógłby tak powiedzieć, ale nie każdy ma tą moc. Jezusowi zależy na naszej świętości, dlatego pierwsze słowa, jakie wypowiada, przebaczone są twoje grzechy. Ale Jezusowi zależy także na naszej codzienności. I dlatego powiedział, wstań i chodź. Przemówił do tego człowieka z taką wiarą, z taką mocą, że niemożliwe stało się możliwe. Nie ma takiej rzeczy, która byłaby zbyt wielka dla naszego Boga. Powiem osobiście, nie ma takiej rzeczy, która byłaby zbyt wielka dla mojego Boga, bo ja w takiego Boga wierzę. W tego, który stworzył wszechświat, który powiedział i wszystko się stało, który powiedział, przebaczone są twoje grzechy i który powiedział, wstań i chodź. Bo gdyby Chrystus chwycił go za rękę, powiedzielibyśmy, autosugestia, pomógł mu. Ale ten człowiek, nie wiem, czy on jeszcze wisiał na tej macie, czy on leżał przed Jezusem. Nie czytamy, aby Jezus go dotknął, ale tylko powiedział, wstań i chodź. Aby nikt nie oskarżył mnie o manipulację, że coś tam manipuluje w twoim ciele, że dotknąłem jakiegoś punktu, który odblokował pewne nerwy. Nie. Wstań i chodź. I taka jest moc Bożego Słowa. Wstań i chodź. I człowiek wstał i zaczął chodzić. I wrócę do mojego pytania. Z czym dzisiaj przyszedłeś do Jezusa? Z jakim oczekiwaniem przyszedłeś? Chciałbym, abyś w najbliższej modlitwie to mu powiedział. Abyś przyszedł z ufnością do Chrystusa. Jeżeli jest coś, co cię gniecie, jakiś grzech, Chrystus jest gotowy wyzwolić cię od przekleństwa grzechu, każdego grzechu. Chrystus jest gotowy wyzwolić cię od paraliżu, od każdego paraliżu. I nieważne jak długo i z jaką deprechą się zmagasz, Chrystus jest w stanie to zrobić. Jest w stanie się z tym rozprawić. Bo to nie jest tylko martwa historia, która została zapisana. Jezusek sobie poszedł do nieba i na tym się skończyło. Nie. Jezus Chrystus wczoraj i dzisiaj i na wieki jest ciągle ten sam. W takiego Chrystusa wierzę. I takiego Chrystusa zwiastuję. I na tym polega istota naszej wiary. Chciałbym, abyśmy się teraz pomodlili. Abyśmy teraz wstali. Chciałbym, abyśmy powiedzieli Mu o tym, z czym do Niego dzisiaj przyszliśmy. Z jakimi oczekiwaniami do Niego przyszliśmy. A może potrzebujesz tego słowa ufaj, może potrzebujesz tego ukojenia, tego uspokojenia. Jezus jest tutaj po to, aby działać. Przyjął chwałę, kiedy oddawaliśmy Mu chwałę. A teraz jest po to, aby działać. Dziękujemy Ci, Jezu, za to, że Ty jesteś na tym miejscu. Dziękujemy Ci za to, że o nas nie zapominasz. Dziękujemy Ci za to, że jesteś większy od naszych grzechów, że jesteś większy od naszych problemów, że jesteś większy od naszego paraliżu. A teraz to, z czym do Ciebie przychodzimy. Przychodzimy do Ciebie z ufnością, że Ty dotkniesz, że Ty zmienisz, że Ty zadziałasz. Ja wiem, że to są ludzie, którzy odczuwają ogromny ból fizyczny. Są tu ludzie, którzy odczuwają ogromny ból psychiczny, emocjonalny. Dotknij się ich. Ty wiesz, gdzie oni są. Ale wiem, że Ty nikogo nie pominiesz. Ja nie potrzebuję tego, aby oni podnosili swoje ręce. Ale wysłuchaj błagania czy krzyku ich serca. Bo są tutaj. I niech nie wyjdą z tego miejsca nieprzemienieni. Niech wyjdą z tego miejsca ubłogosławieni tym, że Ty ich ubłogosławiłeś.